Dzień dobry Państwu, konwersatorium. Jest nas dzisiaj w konwersatorium dwóch, Piotr Kaznowski
Dzień dobry.
i Paweł Milcarek. Będziemy rozmawiali o filmie lub filmach, bo tym razem będzie chodziło o serial, który nosi tytuł Fargo, który, niech Państwo się nie pomylą, chodzi nam o serial, nie o film braci Coen z roku 1996, tylko o nawiązujący, dość luźnie, ale...
No, a zależy jak na to jednak, patrzeć, tak. Ale będziemy jeszcze tego wracali.
Nawiązujący, ktoś powie, rozprowadzający różne elementy akcji tego skoncentrowanego filmu, a czasami może ktoś powie udoskonalający tę akcję. Serial, który zaczęto tworzyć, tak można powiedzieć, bo to jest ciągle kolejne sezony powstają. Zaczęto tworzyć w roku 2014.
Prawie 20 lat po oryginalnym filmie.
W innym czasie, tak. W innej epoce i z innymi kulturowymi już odniesieniami. Dla mnie to jest przygoda z jednym z seriali, ale chciałem cię zapytać, bo rozmawialiśmy przed naszą audycją. Ty myślisz o tym serialu raczej jako o jakiejś egzemplifikacji, jakimś przykładzie.
No tak, no zresztą takie sobie narzuciliśmy zadanie w tych naszych filmowych spotkaniach i ja lubię tak czytać, jeśli można tak powiedzieć, czytać filmy, czyli szukać tego mitu, tej alegorii, która jeśli tam jest i tak na to patrzeć. I mi się skojarzył, bo dosyć późno, muszę przyznać, obejrzałem te wszystkie trzy sezony.
Czwarty w drodze.
No właśnie to mnie zaskoczyła ta informacja, prawda? Myślałem, że to jest zamknięta trylogia i to mi się nawet tak ładnie układało, ale zobaczymy, co wymyślą dalej. Natomiast gdy zacząłem oglądać pierwszy sezon, czyli ten już sprzed prawie 5 lat, to skojarzył mi się on, tak mi od razu wskoczył do worka z innymi serialami, które opowiadają historię, albo których jakimś tam motywem przewodnim, tłem jest takie zwykłe amerykańskie życie. I nagle zaczyna się tam dziać coś złego. I często jest tak, że ten główny bohater lub jeden z tych głównych bohaterów wchodzi na złą ścieżkę, ale paradoksalnie powoduje to, że on zaczyna jakoś tak rozkwitać, staje się prawdziwym sobą, prawda, odkrywa nowe możliwości. Tu nawet oczywiście skojarzenie na przykład z serialem Breaking Bad, który już teraz jest chyba kultowym serialem, czy niedawno z produkcją Ozark. Tak? Czyli mamy w każdej z tych historii mamy taką sytuację, w której w pewnym sensie nawet nie do końca świadomie, albo nie do końca z wyboru, tak to jest przedstawione w każdej z tych historii, ten główny bohater albo popełnia jakieś przestępstwo, albo zostaje przez świat przestępczy wessany i potem wchodzi coraz głębiej w te struktury zła. I to powoduje, że jakoś odkrywa właśnie nowe pokłady człowieczeństwa w sobie. I to jest takie, no jak się to ogląda, to jest to wciągające, z drugiej strony jest to niepokojące i jest to, zawsze zastanawia, skąd taki pomysł w ogóle na taką historię. Czyli dlaczego pokazujemy człowieka, który rozkwita w momencie, gdy zaczyna przekraczać granice. No to jest takie pierwsze skojarzenie, jakiś taki popularny niczeanizm, trochę, tak? Że właśnie odwrócenie wartości, wychodzimy i on się staje nad człowiekiem. Ale mnie się to kojarzy, ponieważ są wszystko amerykańskie produkcje i one mają też dużo punktów wspólnych w takiej wizji świata, że to jest próba, nie wiem na ile świadoma u tych twórców, zmierzenia się właśnie z pewnym dominującym, czy gdzieś płynącym w żyłach amerykańskich wizją tego, jak działa społeczeństwo i polityka. Takiej wizji hobsowskiej.
To jest historia dość różna od naszej tradycji, mimo że obecnie właściwie znajdujemy się w tym krwiobiegu, w tym samym zachodniej kultury, w którym hobsizm bardzo mocno się zaznaczył. Niemniej to jest trochę poza naszymi pierwszymi, jakby to powiedzieć, skojarzeniami, instynktami. XVII wiek i doktryna Hobbesa to jest świat trochę innego rozwoju politycznego.
Tak, w bardzo dużym skrócie, bo tutaj będzie nam chodziło tylko ten model. Zresztą w ogóle nowożytna filozofia polityki, ona odchodzi od tego sposobu klasycznego myślenia o polityczności, czyli nie szukamy idealnego, sprawiedliwego państwa, jak to jest u Platona, czy nawet u Arystotelesa, tylko raczej patrzymy się, no, jak sprawnie rządzić, żeby to działało, jak jest na przykład u Machiavellego, albo co zrobić, żebyśmy się ostatecznie nie powyżynali, jak to jest u Hobbesa.
Zminimalizować konflikt.
Tak, no i u Hobbesa, no to wszyscy na pewno znamy tę maksymę homo homini lupus est, to właśnie jest to, co można w skrócie wyraża to myślenie
człowiek Hobbesa, człowiekowi tak. Wilkiem.
Czyli, że natura ludzka jest zepsuta, nie na darmo, to też w kontekście reformacji powstała ta myśl i myśli teologii protestanckiej, która też tak patrzy na naturę ludzką. Więc jest to szczególnie zepsuta i teraz państwo ma nas uchronić przed tym, że się powybijamy, wszyscy pozabijamy. W naszych spotkaniach już się zresztą pojawiało to hasło Lewiatan, prawda? Przy okazji Zwiagincewa. No właśnie Hobbes bierze tego potwora biblijnego jako symbol państwa nowożytnego. Czyli Lewiatan jest tym takim absolutem, który jest nałożony na społeczeństwo, żeby zagwarantować bezpieczeństwo. Czyli ludzie oddają swoje prawa, swoją wolność Lewiatanowi, który gwarantuje im bezpieczeństwo.
A ten z kolei nie musi się przed nikim tłumaczyć, bo ma suwerenne, czyli niepodważalne, absolutne prawo życia i śmierci. A oczywiście dane dlatego, żeby, jak powiedziałeś, żebyśmy się nie pozabijali. Niemniej on sam jest jakby przede wszystkim nagą siłą, która wprowadza porządek.
No i teraz w tych wszystkich filmach jest tak, że do tego oczywiście, tego ontologicznego takiego obrazu dochodzi taki prosty, sielankowy najpierw, taka wizja jakby to, co możemy skojarzyć z tym American Dream, z tym hasłem, tak? Że właśnie żyjemy w takim cudownym świecie, w którym każdy może osiągnąć sukces. Państwo jest przestrzenią, która nam to umożliwia i wszyscy wierzą w ten sen. Ale patrzymy na bohaterów, którzy są kompletnymi nieudacznikami, tak? W przypadku Breaking Bad to jest jakiś frustrowany nauczyciel chemii, który się właśnie dowiedział, że ma raka. W przypadku Ozark to jest bardzo zdolny księgowy, który nie wiadomo dlaczego zaczął robić jakieś ciemne interesy, zamiast po prostu się wzbogacić uczciwie.
No, w przypadku Fargo, Lester, tak. Ciapa, trochę ale poczciwy, ale ubezpieczyć, wiemy,
ale ten, który sprzedaje ubezpieczenia na życie, czyli to też bardzo ciekawe, prawda, handluje tym zabezpieczaniem się, żeby na pewno wszystko było dobrze, ale kompletnie no, jest brak tutaj sukcesu w jego życiu.
I nagle pojawia się wilk.
No właśnie, i teraz pojawia się zupełnie przypadkowo, pojawia się postać, która sugeruje, a nawet nie tyle sugeruje, czyli która go wpuszcza w taką grą ezopową pytaniami różnymi w sytuację, w której on staje się nawet nie do końca świadomie winnym, czyli jakby to powiedzieć, zostaje manewrowany przez tego Lorne Malvo, bo to właśnie o tą postać chodzi, w morderstwo, prawda? Mm-hmm. Najpierw w jego imieniu zostaje niby zamordowany człowiek, a potem właśnie to uruchamia jakieś pokłady w
Podoba
Lesterze.
Mu się to.
Tak, i on sam dokonuje zbrodni, tak? Czyli zabija swoją żonę, która też go tam pomiatała nim i tak dalej, i tak dalej. No i co się dzieje dalej? On, widzimy go, jako, że on nabiera, jak to powiedzieć, wiatru w żagle i widzimy, że przestaje być już taką ciapą, że nawet to wejście w ten świat zbrodni uruchamia w nim całą jego inteligencję i potencjał, który w nim siedział. No i staje się nawet coraz bardziej, nie wiem, przystojny, atrakcyjny.
Próbuje być playboyem.
Więc mamy taką historię człowieka, który dopiero staje się prawdziwym, no, albo w każdym razie swój potencjał realizuje w momencie, gdy wychodzi z tego systemu, ale żeby wyjść z systemu, musi stać się też predatorem, czyli musi stać się wilkiem. Tak? I w tym sensie dlatego się to mi kojarzy z tą próbą zmierzenia się z tą hobbesowską wizją i poszukania jakiegoś wyjścia. Podobny, analogiczny schemat mamy przecież w drugim sezonie i tam tymi nośnikami tego snu amerykańskiego, tego marzenia, są Peggy i Ed, tak? To genialne w ogóle.
Rzeźnik, kosmetyczka.
No i on rzeźnik, który ma marzenie, że zbuduje swoje własne, wykupi zakład, prawda, tą masarnię, w której pracuje, a ona z kolei bardziej przedstawiona jako ta osoba, która czyta kolorowe magazyny, ogląda telewizję i wierzy w te wszystkie reklamy, w te historie o sukcesie i chce realizować siebie, prawda, szuka.
Chce być najlepszą wersją swojej siebie.
Dokładnie, tak. No i nagle, i znowu przez przypadek, tak, na początku przez przypadek wpada pod koła jej samochodu przez jakąś nieuwagę, tam jest ciekawy wątek, ale może już nie będziemy tego na razie ruszali. Gangster. No i zamiast po prostu pojechać na policję i tak dalej, ona z jakichś powodów ukrywa to, że ten wypadek się stał i on w dodatku jeszcze też zostaje zabity w garażu przez jej męża, bo się okazuje, że on wcale nie umarł podczas tego wypadku. No i oni brną dalej, bo boją się, że jeżeli pójdą na policję i powiedzą prawdę, to wtedy nie uda im się zrealizować tych planów, które właśnie sobie wyznaczyli na najbliższą przyszłość, które pozwolą im zrealizować ten sen amerykański, to marzenie.
Mamy dwa przypadki, dwa sezony, dwa ogniska akcji. Czas by było powiedzieć też o ukrytych siłach dobra w tej opowieści, ale to odłożymy sobie po przerwie. Wracamy do rozmowy o serialu Fargo. Ten wątek hobbesowski jest tam i obecny, i z drugiej strony trochę odwrócony, prawda? Bo z jednej strony recepta Hobbesa, to była recepta dla społeczeństwa, jakby to powiedzieć, które trzeba było w jakimś sensie obezwładnić, spacyfikować. Społeczeństwo, w którym ludzie musieli przestać się zabijać, więc trzeba było komuś dać prawo zabijania. Tutaj mamy sytuację, w której właściwie wszyscy, których widzimy, porządni albo ciapowaci ludzie, są nie zainteresowani zabijaniem, tak? Są nie, do tego nieskłonni. Do tego świata musi ktoś, musi wpaść jakby jak kometa ktoś z zewnątrz. Ktoś z jakiegoś albo podziemia, albo jakiegoś świata, którego istnienia się nie musimy domyślać, a które jest. I dopiero wraz z nim przychodzi nam w ogóle do głowy, że jesteśmy i sami siebie chronimy i jesteśmy chronieni przed jakimś złem zabijania, przed takim myśleniem, którym najlepiej, jeśli jesteś zaczepiony, oddaj i zabij. Bo tak ostatecznie mówi Lorne i w ten sposób uaktywnia, tak, tego nieszczęsnego Lestera. To jest czarna strona rzeczy. Mamy też bohaterów, którzy na początku też wyglądają trochę niepozornie i tak trochę jakby przykryci tą nieudacznością, albo w każdym razie jakimś stanem, w którym człowiek nie jest sprawny za bardzo. Taka dzielna policjantka Molly, która no nie od początku, ale potem, gdy tak naprawdę odegra kluczową rolę, to po prostu jest mamą w ciąży. Tak?
Że ona tą mamą w ciąży staje dopiero później. Jest jeszcze po prostu policjantką. No właśnie, więc mamy tych ludzi, którzy wypadają z systemu, jak to powiedziałeś, pod wpływem jakiegoś kuszenia i to jest zawsze ten punkt zapalny. Chociaż to jest taki zbudowany pierwszy sezon i on się dzieje, bo to jest ważna bardzo chronologia, on się dzieje w latach 2000, jak w pierwszej dekadzie lat 2000. No, natomiast drugi sezon nas trochę cofa.
Do 70.
Tak. I to jest ciekawe, to jest bardzo ważne, nas cofa, bo tam jest pokazane jeszcze takie trochę wspomnienie. Zresztą żyją jeszcze weterani II wojny światowej, są oczywiście na bieżąco weterani z Wietnamu, czyli jest też ta wojna gdzieś tam się pojawia. I też mamy taką, jeszcze ciekawą, taką jakby to powiedzieć, tradycyjną mafię, chociaż ona nie jest w tym, znaczy nie jest tradycyjna w tym sensie schematycznym, filmowym, bo zazwyczaj tradycyjna mafia jest włoska, a tutaj mamy rodzinę Niemców, niemiecka mafia. Taka, ale tacy chodzi o to, że jest wojna gangów. Trzeba zadać sobie jeszcze pytanie, skąd się bierze ten problem, to zło, albo dlaczego w ogóle ci bohaterowie chcą się z tego systemu wydostać, bo moim zdaniem te seriale pokazują, że zarówno ten American Dream, jak i ten system, ten lewiatan, on nie działa do końca. Znaczy on powoduje, że on tak spłaszcza tych ludzi. Zresztą on ma też właśnie za paznokciem te wojny, które gdzieś tam prowadzi, czy to właśnie w Wietnamie, czy gdzieś tam i tak dalej, ludzie są pokiereszowani. Generalnie jest tak, że ci ludzie żyją w jakimś fałszu i nie mogą tego zrealizować, tego swojego prawdziwego potencjału, chociaż wierzą, że ten system im to daje. Tak? Ale z drugiej strony są też tacy ludzie poczciwi i to jest takie, znowu ambiwalentnie pokazane, bo przedstawiciele systemu, czyli na przykład policja, albo agenci FBI, to są zazwyczaj straszni idioci, mówiąc wprost. Tak, są przedstawieni.
Są czymś spętani, własną głupotą, tak. Jakimiś zasadami, których
tak, że skorumpowani, albo po prostu głupi. Tak? I tak przynajmniej ten serial nam to objawia. I tylko zdarzają się nieliczne przypadki ludzi po prostu myślących, którzy jakby robią to, co powinni zrobić. Tak? No właśnie tu jest ta Molly w pierwszym sezonie, w drugim sezonie, czyli wcześniej. I to jest jej ojciec. A w trzecim sezonie też jest znowu policjantka. Taka jedna szlachetna postać, która walczy ze złem. Tak? I tutaj dochodzimy do tego właśnie, do tego, co jest dla mnie jakby najciekawsze w tych serialach. Na pewno Fargo jest świadomie pisany jako moralitet, znaczy jako pewna przypowieść. Co widać już choćby w tym żarcie, w tym puszczeniu oczka na samym początku, to, że każdy odcinek, podobnie zresztą jak i film Braci Coen, zaczyna się tą preambułą, że to są wydarzenia, które miały naprawdę miejsce, prawda, historyczne i ze względu na szacunek dla ofiar, wszystko zostanie przedstawione zgodnie z prawdą. Wiemy, że nie jest prawdą ta opowieść już w tym oryginalnym Fargo, ale gdy oglądamy serial, to konstrukcyjnie widzimy, że on jest po prostu, każdy z tych sezonów jest upleciony z wątków, które są luźno wyjęte z filmu. Jest policjantka w ciąży, jest jakiś tam Indianin, ale oni występują już w innych cieleniach, w innych jest jakiś tutaj właśnie gangster, który jest predatorem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki mocno postmodernistyczny sposób podejścia, ale to jest moim zdaniem całkowicie świadomy, bardzo, bardzo też trafny i ciekawy zabieg, który mówi nam, że słuchajcie, ta historia jest prawdziwa, ale nie w tym sensie, w jakim wy byście chcieli, bo to jest historia, zresztą tak jak mówi scenarzysta, że on chciał napisać historię zbrodni na Zachodzie, tak? Czyli on dokładnie wprost mówi, te filmy są metafizyczne, że my mówimy tutaj, jakie jest źródło zła. No i gdzieś tam to źródło zła jest właśnie w tym hopsizmie tutaj, tak? Przynajmniej ja to tak czytam, że oni widzą, że jest to pewna pułapka, te obietnice tego sukcesu, tego amerykańskiego życia i tak dalej. I gdzieś są te podziemne, te nurty, te takie strumienie jakichś tam gangów, które jeszcze zachowują ten świat właśnie przedhopsowski, tak można powiedzieć, takich po prostu ludzi, którzy chcą walczyć. I to jest piękna, na to złe słowo, ale świetnie wygrawana postać tego ciemnoskórego gangstera z mafii z Kansas City w drugim sezonie, który jest po prostu takim
romantycznym
rycerzem po prostu. Wygłasza niemalże wierszem, on mówi. On, prawda, szuka wszędzie jakichś takich walorów, prawda, jeśli nie metafizycznych, to estetycznych i tak dalej. Odwołuje się do bohaterstwa. Jest takim w ogóle postacią, jak wziętą z jakiegoś eposu. I to jest wspaniałe, znaczy niezwykle celnie pokazane, jak się kończy ten sezon. Jemu się udaje zyskać to, co chciał zyskać. Niszczy mafię niemiecką.
Gerhardów.
Myślał, że zostanie po prostu takim królem lokalnym. Tak? A on zostaje wprowadzony do wieżowca, do jakiejś korporacji, do biurka.
Do systemu.
No i to jest właśnie, to też jest pokazanie, że ten system działa tak, ten hobsowski, ten lewiatan działa tak, że on nawet właśnie mając uśmierzyć te wszystkie wojenne zapędy, tą brutalność i tak dalej, on wciąga to zło do siebie. I o tym jest trzeci sezon, że zło już nie działa na zasadzie jakichś tam gangsterów, którzy biegają, prawda, z maczetami, z pistoletami czy strzelbami, tylko to jest taki system niewidzialny, który po prostu naciąga ludzi na miliardy dolarów i jak tylko trzeba, to kogoś wyeliminuje, w ogóle się nie zastanawiając, ale nikt tego nie widzi, tak? No, a zacząłem trochę opowiadać o tym, jak ten hopsizm działa, ale jest też jakby próba wyjścia z tego, bo twórcy nakładają na to pewną, moim zdaniem próbują nałożyć taką, jakby to powiedzieć, taką postteologiczny, prawda, obraz, bardziej z judaizmu wzięty chyba niż z chrześcijaństwa, ale walki dobra ze złem, walki Boga z szatanem. I te postacie, które są anielskie, też tam się pojawiają, ale do tego pewnie za chwilę wrócimy.
A, no tak, bo to i anielskie, i w ogóle niezidentyfikowane obiekty, ale tak. W takim razie za moment do tego wrócimy. Wracamy do rozmowy o serialu Fargo. Trochę zaczęliśmy uchylać jaśniejszą stroną tej opowieści. Ta jaśniejsza strona tej opowieści to też jest jakaś próba wyjścia poza to skrępowanie hobsowskie, o którym mówiłeś. Oni, żeby działać, żeby myśleć, żeby również przeciwstawiać się temu czarnemu złu, muszą równocześnie być sprytniejsi niż ten krępujący ich system. Muszą być jakoś wytrwalsi, muszą być czasami cierpliwsi, bo ta Molly jest po prostu cierpliwa. Dopiero w momencie, w którym pojawia się szczelina, w której ona może działać, rzeczywiście podejmuje uparcie, cierpliwie to działanie. To się udaje. I również i ich, może nie w każdym przypadku, ale system próbuje wypluć, tak? Odstawić gdzieś na bok. No, przykład Gasa, czyli w końcu męża tej policjantki Molly, samego policjanta. Po niego spotykamy w drugim sezonie jako człowieka, który nie chciał być policjantem, chociaż jego heroiczne dokonanie, czy jakieś ostatecznie zwycięstwo, tak? W tym pierwszym sezonie jakoś z jego rąk zło ginie, tak? Niemniej potem go spotykamy jako poczciarza, jako listonosza.
W sensie, znaczy pod koniec pierwszego sezonu, bo w drugim sezonie go nie ma, bo się jeszcze nie urodził.
Oczywiście.
Znaczy on tam był dzieckiem pewnie, tak. Ale chodzi o to pod chodzi koniec. O to, że on nie chciał być tak, oni... Tak.
I widzimy, że to jest człowiek, który już prawdopodobnie, chyba że w jakimś bardzo nadzwyczajnym trybie, ale już nie odegra tej roli z bronią w ręku i w heroicznym trybie walcząc z wysłannikami zła.
To jest ciekawe, bo z jednej strony oni wychodzą ponad ten system dlatego, że jakby teza jest taka, że ten system z natury jest skorumpowany i on też dlatego korumpuje, ale oni robią to, co do nich należy, tak? I to są ludzie takiej prostej szlachetności. I też, co jest ciekawe, że to są tacy ludzie, którzy oni nie mogą tego zła zrozumieć. Znaczy, dla nich jest takie nieracjonalne kompletnie, co się dzieje. Dlaczego to się dzieje? Jedna z takich moich chyba ulubionych tych momentów, ja w ogóle chyba najwięcej sympatii mam dla bohaterów z drugiego sezonu, czyli do nie Molly, tylko do jej ojca, jej dziadka, tak? Którzy tam są takimi głównymi policjantami, właśnie walczącymi z tymi gangsterami, ale też jest bardzo ważną postacią jest żona, czyli matka Molly, której nie ma w pierwszym sezonie, bo zmarła, a domyślamy się, że zmarła dlatego, że była chora na raka. Ta choroba już ją coraz bardziej
zjada
i postępuje. Ale to jest osoba taka, która no właśnie jest matką, żoną, ma córkę, która się nigdy nie użala, która po prostu jakby robi to, co trzeba robić. I w pewnym momencie ona mówi, to jest rozmowa, i tam jest też bardzo, bardzo sprytnie wprowadzona postać tej nastolatki, która pracowała wcześniej u rzeźnika, zanim zakład spłonął.
I była czytelniczką
Kamisa. Tak, i ona czyta i tam się zachwyca tym egzystencją. I taka jest, prawda, jak to z małomiasteczkowa dziewczynka, która trafiła na taką lekturę i myśli, że będzie zażywała wszystkich, teraz mówi, no, przecież świadomość śmierci powoduje, że wszystko jest absurdalne i jakby moglibyśmy w ogóle się zabić od razu i tak wszystkim to mówi i myśli, że zrobi na niej wrażenie, a tam chora na raka kobieta, która wie, że zaraz umrze, patrzy na nią z jakimś kompletnym niedowierzaniem, że może takie rzeczy mówić i mówi, słuchaj, jak umrzesz, pójdziemy na sąd Boży i Pan Bóg cię zapyta, czy po prostu zrobiłaś to, co miałaś zrobić, czy nie, tak? I żartem będzie się wydawało te wszystkie bujdy jakiegoś tam pisarza z Europy. Tak? To jest
tak, taki to świetny moment tego
taki
filmu.
Taki moment, i że próbują ci twórcy jakby otworzyć drzwi na to inne, znaczy, że skąd się bierze to jakby wyjście z tego systemu, tak? Czyli jest, że musi być jakaś metafizyka po prostu, tak? Czyli musimy otworzyć okno gdzieś szerzej. No jest to ciekawe, bo oczywiście, gdy wyjdziemy na poziom tych alegorii takich głębszych, no to można powiedzieć, że być może oni nawet świadomie chcą tam powiedzieć, że ten serial jest obrazem walki Boga z diabłem po prostu. No jakby można, niektórzy twierdzą, że na przykład Lorne jest w ogóle symbolem diabła. Nawet chyba pada tam jakieś określenie hebrajskie, które oznacza, jest jednym z oznaczeń.
Bo jednak zwróćmy uwagę, że Lorne zachowuje się, wychodzi, tak, z wyraźną satysfakcją, poza tę logikę, jakby to powiedzieć, reakcji i obrony swojego pola, tak, władania, bo to można powiedzieć, że właściwie z tego wykładu, który on daje w pewnym momencie Lesterowi, inicjacyjnego, takiego wykładu o świecie, w którym wilki decydują i tak dalej i prawdziwie żyją, to z tego wykładu raczej wynikałoby właśnie to rozwiązanie hobsowskie, takie, jakby to powiedzieć, jestem zdolny do tego, żeby rozstrzygać i nikt mnie przed tym nie powstrzyma, ja dla siebie jestem królem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast za chwilę później widzimy go jednak w sytuacjach, w których on z ewidentną satysfakcją wykracza poza to i chce siać zło, nieszczęście wśród ludzi. To jest coś, co go zadowala. No to jest bardzo już demoniczne. Nie?
Tak, że tu jest jakby pójście dalej, że jeszcze oprócz tej natury takiej, tej zepsutej, no jest tutaj ewidentnie, on się karmi tym, że on innych czyni podobnych do siebie, prawda? On ma w tych swoich momentach spokoju i satysfakcji, no co on robi? On słucha tych kaset, w których nagrywał, to jest tych ludzi, których namawiał do złego. To jest jakaś taka bardzo perwersyjna przyjemność.
W trakcie jakichś wyznań czasami dramatycznych, takie parapornografia.
Taka pornografia zła właśnie. I on się tym karmi, to jest jego, to on po to żyje. W trzecim sezonie jest postać niejakiego Wargi. Tam już bardzo wyraźnie też mamy taką postać wykreowaną na takie wcielenie zła, bo on jest po prostu też obrzydliwy, jakby to jest też taka dość, no też genialna kreacja aktorska, który właśnie się zjawia i znika, pojawia się nie wiadomo skąd, ma dużo takich wyjaśnień filozoficznych, więc dużo więcej niż Lorne, bo Lorne po prostu mówi trochę takimi zagadkami i on jest tym wilkiem, a tamten już jest jakby z innego poziomu, się pojawia ten Warga i nawet jest, też mamy taki do objawienia, w którym mówi z kolei z trzeciego sezonu jeden z głównych bohaterów, mówi, no tak, podobno największym zwycięstwem szatana było to, że ludzie przestali w niego wierzyć, tak? I to jest ten system, tylko że co jest tym szatanem prawdziwym, czy tym, bo ten Warga jest tak naprawdę beneficjentem systemu, tego systemu komputerowego, systemu bankowości i tak dalej. I to jest tak jakoś połączone. Zresztą w drugim sezonie ten nasz romantyczny gangster, o którym już powiedzieliśmy wcześniej, on mówi dokładnie, że mówi coś podobnego. Na koniec jest taka scena, on spotyka jakiegoś innego takiego gangstera i tam zaczyna mu coś w ogóle opowiadać, że to jest moment właśnie, w którym on zwyciężył i on został królem. A tamten mu mówi, co ty... I taką tworzy takie porównanie, taką alegorię, znaczy co robił król, gdy pierwszego dnia, gdy przyjmował panowanie, że był akt łaski i akt okrucieństwa i dlaczego. I tam to całe... I ten go słucha, w ogóle nie wie, o co chodzi, bo chciał po prostu okraść dom i on mu nagle przerywa tą czynność, myśli, że to jest jakiś wariat, że w ogóle on sobie z niego żarty stroi.
Kończy się na niego tragicznie. Nasz romantyk chce to przeprowadzić.
Ale to jest najważniejsze jest coś innego. Bo ten zwykły gangster, ten złodziejaszek, mówi, no co ty mi mówisz, że jesteśmy w Ameryce, tu jest demokracja, tu nie ma żadnych królów. A on mówi, oczywiście, że są, tylko inaczej ich nazywamy. Mhm. Czyli oni też chcą pokazać, że no, jest ten system i tak dalej, ale tak naprawdę ci władcy tego świata, albo te struktury prawdziwej władzy, one są gdzieś indziej i czasami być może one właśnie też przekraczają te nasze wyobrażenia, że one są jakby też z innego świata.
To ciekawe. Ogromnie ciekawy wątek i rzeczywiście odpowiadający trochę prowadzonym na różnych poziomach i w różnym miejscu debaty sporze o to tak naprawdę, jak blisko znajduje się fasada demokratycznego systemu dzisiaj w stosunku do ukrytego absolutyzmu. Tak? Znaczy, to jest nie tylko ten refren, który pobożni ludzie powtarzali za Janem Pawłem II, że demokracja pozbawiona wartości tam łatwo przekształca się w totalitaryzm, tylko to jest coś, co dzisiaj w bardzo różnym języku języku jest wypowiadane jako realne zagrożenie. Czasami po prostu mówi się o oligarchiach, prawda? To jest stary sposób myślenia o tym, że Amerykanie bardzo lubią tę narrację, tak naprawdę demokracja jest zagrożona przez oligarchię, ale tu mamy już trochę coś innego. Mamy do czynienia z takim absolutyzmem, prawda? Nie tylko rządzeniem przez złych ludzi, którzy się zmówili, tylko jakby to być wchodzeniem w krwiobieg systemu oficjalnie demokratycznego, po prostu zwyczajnie motywacji i sił, tutaj w tym wypadku demonicznych, tak? Gotowości szkodzenia ludziom zwyczajnie. Mówiłeś o sile metafizycznej tego filmu, ona rzeczywiście chyba jest tutaj wartością tego filmu jest to, że on rzeczywiście wewnątrz kina popularnego jakby przywraca kinu popularnemu możliwość powiedzenia także rzeczy zupełnie, jakby powiedział ktoś, wbijających w fotel taką metafizycznością. Nie tylko siłą przeżyć i także drastycznością czasami niektórych obrazów, bo to jest też tam obecne, ale taką dosadnością także pewnych reguł. Ty przytoczyłeś myśl tej, wydawałoby się, bezsilnej pani, która wypowiada jedno z najważniejszych zdań tego pojedynku duchowo-intelektualnego, który się w tym filmie na naszych oczach odbywa. No mamy też jakieś takie trochę gierki i zabawy innego rodzaju, gdy pojawiają się te wspomniane już przeze mnie niezidentyfikowane obiekty latające. Trochę zabawa konwencją.
To jest moim zdaniem też bardzo, bardzo inteligentny zabieg. Z jednej strony jest tak, że ten drugi sezon, on też stara się i wizualnie, i pod każdym względem jakby, prawda, przedstawić te lata 70., prawda, te ubrania, samochody, kolory w ogóle, wszystko jest niezwykle plastyczne. W ogóle wszystko się zaczyna przecież od Reagana, znaczy, który jest jeszcze aktorem, ale który właśnie będzie zaraz startował w wyborach i jest afera, jest Watergate, prawda, i mamy takie wprowadzenie, no i też wszędzie gdzieś to UFO, bo tam po prostu wszyscy tym żyli, że gdzieś jest to UFO i tak dalej, to się okazuje, że to UFO jest. I to jest taki moment, w którym sobie myślimy, aha, no dobrze, to tutaj już trochę przekraczamy tutaj konwencję, ale moim zdaniem to jest bardzo mądre, bo w momencie objawiania się tego UFO, znaczy to jest tak, że rzeczywiście taki moment, że to UFO trochę ingeruje, jak trochę jak taki Deus Ex Machina i rzeczywiście ono na złych spada, kara i to dwa razy. Ci gangsterzy zostają ukarani, tracą po prostu życie z powodu zjawienia się statku kosmicznego, ale ci dobrzy jakby patrzą na to na zasadzie takiej, że no dobra, to jest świetna reakcja, jest Peggy, która mówi, jej mąż mówi, patrz, co to UFO jest? Mówię, dobra, to jakiś... Nie, a mówi, co to jest? A mówi, no to UFO, no lecimy, idziemy dalej. I ona się w ogóle tym nie przyjmuje, bo ona żyje zupełnie inną bajką. Uh-huh. I tak samo zresztą ojciec Molly, który dzięki temu zostaje uratowany w ogóle w krytycznym momencie, ale to nie jest dla nich temat. Oni po tym o tym w ogóle nie rozmawiają. W sensie, bo to, co ich najbardziej dziwi, to jest to zło, które tam jest i które się pojawia. A to jest taki krajobraz po prostu tamtych czasów, prawda, że ono tam się gdzieś pojawia. Więc moim zdaniem ten zabieg jest...
Nie razi, nie jest...
Tak, no jako konstrukcyjnie, ponieważ już wiemy, że to nie jest do końca prawda w tym sensie, w którym byśmy mówili, że to nie jest prawda faktograficzna, to jest prawda metafizyczna. Ten film o tym chce opowiadać.
No z prawdą metafizyczną, czy wręcz nawiązaniami biblijnymi, mamy tam wielokrotnie do czynienia, włącznie z takim wątkiem, którego tutaj na razie nie dotykaliśmy, mianowicie no jakby tą opowieścią właściwie o plagach egipskich. To znaczy, mamy po prostu cytaty nieustanne, które też są umieszczone w takim...
Ale to jest ironiczne z kolei, ironiczne, moim zdaniem, właśnie. Bo to jest pokazane, że diabeł, ten, że on wie, on tak dobrze rozumie, jak działają te... Moim zdaniem to jest raczej też pokazanie tego, że również ludzie bogactwo traktują jak religię, że to bogactwo właśnie w tym systemie się staje nową religią, no bo przecież ten Stavros, jak on się nazywał, ten, prawda, który zinterpretował to, że znalazł, że znalazł ten milion dolarów jako prawda, znak od Boga, to go też zgubiło, prawda, jakby to, że on utożsamił te pieniądze z Bożym błogosławieństwem, ale znowu, on tak naprawdę wierzył w ten American Dream, oni tam po to przyjechali, prawda, oni przyjechali się zbawić w Stanach, ci Grecy zbawić w Stanach Zjednoczonych. I Bóg mu, prawda, wysłuchał jego modlitwy, ale okazało się, że...
Ewangelia dobrobytu.
Tak, że przyszedł kusiciel i on objawił mnie, znaczy pokazał, że to jest bardzo ciekawe ten obraz. No w trzecim sezonie jest to oczywiście, to już też są takie momenty, które dają się odczytać jako takie już wprost jakby powiedzenie, że jest diabeł i Bóg, i tam jest taka scena w kręgielni, która jest jakim niby momentem, w którym się bohaterowie znajdują i ten, który się przy nich pojawia, jest osobą, która ich sądzi, znaczy, która im mówi, kim oni są, jakby co oni mają zrobić i wydaje wyrok. Jedni z tego wychodzą dobrze, a drudzy źle z tej sceny, czyli jest taki moment takiej ingerencji też. I można by tak się domyślać, że to może by chodziło o to, że ta postać tego mężczyzny, który tam się zjawia, jest takim odniesieniem do Boga. To jest dodatek, moim zdaniem też nie jest to konieczne jakby w tym całym układzie. On jest takim elementem, który buduje z tego filmu przypowieść.
Tak, jeśli przypowieść, to również pytanie, które sobie tutaj stawiamy przy okazji kolejnych filmów o alegoryczność. Tutaj trochę o tym opowiadaliśmy, nie używając ciągle tego słowa. Tak jak często kręciliśmy nosami w przypadku innych filmów nad upadkiem i nad zepsuciem alegorii, to tutaj mamy do czynienia z utworem, który daje się tak odczytać, równocześnie nie jest kreskówką, która jedynie prowadzi nas do przewidywanej od razu we wszystkich elementach opowieści uproszczonej, tylko mamy do czynienia z umiejętnym operowaniem wątkami, które nie są popsute, nie są wyprowadzone w pole, tak można powiedzieć. No cóż, albo państwa przekonaliśmy, albo podzieliliśmy się po prostu naszymi uwagami, ale film... Chciałem powiedzieć, kładziemy na półkę z filmami, do których warto wracać, bo skoro przypowieść, to też film, który pozwala myśleć przy nim, tak? A więc film, do którego można zaglądać, aby przy nim myśleć o rzeczach, które należą do naszego życia. Dziękuję Piotrowi Kaznowskiemu.
Dziękuję.
Dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszamy jak zwykle na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. A teraz do usłyszenia Piotr Kaznowski i Dziękuję. Paweł Milcarek.